Dobrze, a teraz będę dzielił się już słowem. Mamy już 20 po 12 i chciałem się dzielić takim słowem na temat, kontynuować właściwie słowo sprzed wakacji. Powiedziałem przed wakacjami takie dwa słowa na temat, którego tytułem było jak jesz, tak żyjesz. Okej? Jak jesz, tak żyjesz. I były dwa takie słowa na temat Słowa Bożego, słuchania Słowa Bożego. I dzisiaj chciałem to kontynuować. Cieszę się, że zarówno Zbyszek Walc w swoim słowie o myśleniu Bożymi myślami kontynuował to słowo, jak i kontynuował to słowo w też pewien sposób Łukasz Wiazowski, kiedy tydzień temu mówił o tym, jak czytać słowo, z jakim nastawieniem i z jaką postawą. I wiecie, ja w wakacje, będąc teraz na urlopie, przeczytałem około 8 książek, wszystkie o Żydach, Izraelu, kulturze żydowskiej, Biblii, historii. I po prostu nie mogę, wracając po urlopie i po tych kazaniach, które mamy w cyklu na temat Słowa Bożego, dalej nie mówić na temat Słowa Bożego i karmienia się Słowem Bożym. Więc pozwólcie, że będę to kontynuował i pomódlmy się chwilę. Wyciągnij rękę w moją stronę. Powiedz, Panie, dodaj mu mądrości. Tak, to tak pół żartem, pół serio, ale niech Bóg wysłucha. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas, za to słowo. Proszę Cię, żebyś mnie błogosławił, Ojcze, w zwiastowaniu tego słowa i proszę Cię, żebyś błogosławił wszystkich nas, którzy będziemy słuchali tego słowa. Niech Twoje namaszczenie udzieli się głoszącemu i słuchającym, Ojcze. Prosimy Cię, przyjdź ze swoją mocą, Panie, bo to, co jest wieczne na tej ziemi, jedyne wieczne, co mamy na tej ziemi, to jest Twoje słowo, które nigdy nie przeminie. Panie, proszę Cię, umieść nas w Twoim słowie. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli amen. Okej. Okay. Więc zaczynam to słowo i mam nadzieję, że zmieszczę się w tym czasie, który jest na to przeznaczony. Więc fragment, który jest dla nas głównym mottem w tym cyklu wszystkich kazań, to jest z 5 Księgi Mojżeszowej, 8 rozdział, 3 wiersz. Bóg mówi ustami Mojżesza. Upokarzał cię i morzył cię głodem. Bóg na pustyni, tak? To jest mowa do Izraela. Ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie. Aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Okej? Okay? Pamiętacie te slajdy z różnymi pokarmami i daniami, które tutaj wyświetlałem? Bardzo ładne. Dzisiaj jestem zaproszony na obiad do jednej wierzącej rodziny. Człowiek ma takie życie, jakie ma jedzenie. O jego życiu świadczy jego jedzenie. Pamiętam, kiedyś byłem w takim zborze w Giżycku. Tam był pewien człowiek, który nawrócił się w więzieniu, został zewangelizowany, później wyszedł na wolność i postanowił od razu zaangażować się w zbór. I wszyscy postanowili go tak zająć się nim, pastor szczególnie z żoną. Więc sprawdzali, jak mieszka, jak żyje i co ma. I żona pastora mi opowiadała, że jak on tylko wyszedł z więzienia, poszła do niego domu, była zszokowana, bo na stole leżała gazeta, jeden nóż, konserwy, chleb. I on tak ten chleb kroił, otwierał tym nożem konserwę, tą konserwą smarował ten chleb, pił herbatę ze słoika i był bardzo szczęśliwym, zadowolonym chrześcijaninem. Wtedy ta żona pastora mówiła, słuchaj, on później został starszym w zborze, do dzisiaj chyba jest starszym w zborze, firmę skończył, studia, ma żonę, dzieci, ale wtedy właśnie był ten etap po jego wyjściu z więzienia i ta żona pastora mówiła, słuchaj, ale może jakiś obrus, może jakieś sztućce, może jakieś naczynie. Ja tak popatrzę na nią i mówi, po co? Wiecie, dzisiaj już używa sztućców, obrusów, talerzy, prawda? Jak jemy, co jemy, pokazuje na kondycję naszego życia, tak? To, co jest to... I wiecie, i w naszym duchowym życiu jest dokładnie tak samo. Jeżeli karmimy się Słowem Bożym, przemieniamy się Słowem Bożym, Słowo Boże nie jest dane tylko nam po to, przypominam was z poprzednich kazań, żeby wrzucić co jakiś czas parę pozytywnych myśli do naszego życia i podnieść nas troszeczkę na duchu, ale Słowo Boże jest po to, żeby nas zmienić, chronić, nakarmić, zabezpieczyć, skorygować i wprowadzić zwycięstwo. Jeżeli karmimy się Słowem Bożym, to nasze życie będzie w ten sposób wyglądało. I teraz od razu chciałem wrócić do psalmu pierwszego, który cytowałem na tych poprzednich kazaniach, cytował też Zbyszek Walc. I chciałbym, żebyśmy jeszcze raz sobie ten psalm pierwszy przeczytali. Tu jest powiedziane tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Zbyszek też mówił słowo o szczęściu, więc to się wszystko spina. Czy chcemy być szczęśliwymi ludźmi, tak? Chcemy być szczęśliwymi ludźmi, jakie głupie pytanie. Każdy chce być szczęśliwy, każdy chce być szczęśliwy. I teraz to szczęście jest powiedziane tutaj, że ono zależy od tego, że szczęśliwym jest ten człowiek, który ma upodobanie, ma rozmiłowanie, ma miłość, ma frajdę, jest to jego hobby, on to lubi, to jest studiowanie zakonu Pana, prawa Pana, Słowa Bożego. Taki człowiek jest człowiekiem szczęśliwym. My często czytamy, że człowiekiem szczęśliwym jest ten, który nie idzie za radą bezbożnych. Ja powiem wam, ja tak się zastanawiałem nad tym. Co to znaczy pójść za radą bezbożnych? Ja w zborze nie znam nikogo, kto się radzi. Sutenerów, morderców, złodziei, kryminalistów, oszustów, narkomanów, handlarzy narkotykami, cudzołożników, plugawych. Nie znam w zborze takich ludzi. Więc jak my czytamy tutaj, to my myślimy tak, szczęśliwy mord, który nie idzie za radą bezbożnych, to ja. Przecież nie chodzę do tych ludzi, do tych wszystkich cudzołożników, tych złodziei, tych morderców, tych zboczeńców. Ja się ich nie radzę. Ja już jestem szczęśliwy. Wiesz, natomiast musimy zrozumieć i chciałbym, żebyśmy cały ten psalm za chwilę też przeczytamy do końca, że tutaj ten psalm jest o dwóch rzeczach. Jest o bezbożnych, o drodze bezbożnych, o radzie bezbożnych i jest o studiowaniu zakonu Pana. I wiesz, i dla naszej potrzeby, tych, którzy muszą karmić się Słowem Bożym, żeby cokolwiek się zmieniło, zrozumcie, że tutaj ci bezbożni i ta rada bezbożni i ta droga grzeszników to jest po prostu przeciwieństwo człowieka, który studiuje Słowo. Jeżeli radzisz się telewizji śniadaniowej, kawa czy herbata, dzień dobry TVN, jeżeli radzisz się prasy, jeżeli dla ciebie wyższą radą są ludzie, którzy nie znają Pana i nie znają Jego Słowa, to znaczy, że radzisz się tych właśnie bezbożnych i właśnie wtedy stajesz na drodze grzeszników, kiedy swoje uszy otwierasz na ich opinię. Amen. Nie, to brzmi radykalnie, bo ktoś, kto... Może ktoś jest pierwszy raz, jest jedna osoba pierwszy raz, nie wiem. Ktoś może jest pierwszy raz, ale się nie ujawnił, nie wiem. To może tak brzmieć troszkę radykalnie, tak? Wyskoczył ten muła w sandałach i krótkim rękawku, tak troszeczkę inaczej. I teraz wzywa do jakiejś ortodoksji i mówi, że jedyna prawdziwa pobożność to jest słuchanie Słowa Bożego. A cała reszta to są bezbożni. Niegodziwcy. Tak to może być odebrane, tak? Powierzchownie. Ale powiem ci, tutaj to się zaczyna nie od tego, że samobójcą, który wysadza się w tramwajach i terrorystą, który pragnie unicestwienia innych, albo rasistą, jest ten, który nie idzie za radą bezbożnych. Jest powiedziane, że szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Więc to jest słowo nie dla ludzi, którzy chcą być, dokręcić śrubę sobie i wszystkim innym ludziom, ale to jest rada dla ludzi, którzy chcą mieć po prostu dobre życie. Którzy chcą być szczęśliwi. Którzy chcą być blisko Boga i chcą być błogosławionymi, szczęśliwymi ludźmi. Więc teraz czytamy całe. Więc tak, szczęśliwy mąż to jest ten, który nie idzie za radą bezbożnych, który nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Tak? Już wiemy, że nie musimy sobie malować Bóg wie jakiego horroru teraz przed oczami, gdzie my to musielibyśmy się znaleźć, żeby korzystać z takiej rady. Ponieważ wytłumaczyłem, że to jest przeciwieństwo czegoś takiego, co się zaczyna od wiersza drugiego, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. I Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy Jego Słowo rozważali dniem i nocą. Wiecie, ja wróciłem po urlopie, miałem spotkanie z kilkoma ludźmi i tak sobie jest taki zawsze kontrast. Kiedyś pamiętam, jak pojechałem do szkoły biblijnej już prawie 20 lat temu i spędziłem 10 miesięcy każdego dnia słuchając po 5-6 kazań, jeszcze kaset i jeszcze lektury do przeczytania biblijne. I wróciłem po tych 10 miesiącach, wtedy byłem pastorem, odebrał nas dwóch asystujących pastorów, którzy w tym czasie prowadziło kościół, jak nas nie było. Zobaczyliśmy ich na lotnisku i tak popatrzyliśmy na nich i mówimy, oni jesteś tacy szarzy, zmęczeni. Później rozmawialiśmy z nimi w taksówce, oni dalej jacyś tacy przygnębieni. Taki był kontrast, tak? Później zrozumiałem ten kontrast. On wynikał z tego, że ja wróciłem z miejsca, gdzie 10 miesięcy ktoś pompował we mnie Słowo Boże. I ja wróciłem pełen nadziei, pełen wizji, pełen wiary, pełen mądrości, wiedząc jak ma żyć. A zetknąłem się z ludźmi, którzy pełnią służbę Bożą, ale są na froncie. Męczą się, są utrudzeni. Wiecie, miałem takie déjà vu teraz, jak wróciłem z urlopu, po tych wszystkich modlitwach, czytaniu Biblii, czytaniu Bożych książek, że kiedy spotkałem się w tygodniu z kilkoma ludźmi, zobaczyłem ten sam kontrast, zobaczyłem zmęczenie. Wiesz, jedna rzecz, na pewno wszyscy potrzebujemy pojechać na urlop. Ale tu jest powiedziane, że ten człowiek, który rozważa zakon Pana dniem i nocą, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie więdnie, wydające owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Więc wiesz, mam dla ciebie zachętę. Jeżeli chcesz służyć Bogu, ja to wielokrotnie powtarzałem, ale dzisiaj do siebie to mogę głośniej powtórzyć. Jeżeli chcesz wieść obfitujące życie, gdzie twoje listki są jędrne, kto chce mieć jędrne listki? Co wybierasz? Jędrne listki czy kurzyste łapki? O, teraz zapał, tak? Po prostu, czy pomarańczowa skórka, tak? Czy wydające owoce w właściwym czasie? Pastorze, nie przystoi. Rozumiesz? Jak to ma wyglądać? Świeża cera, zmęczona cera. Jest powiedziane. Ten, kto ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Wiecie, urlopami nie nadrobi się codziennego stylu życia. Pojechałem na urlop i powiem wam, że pierwsze dwa tygodnie byłem jak warzywo. Byłem na urlopie, byłem w fajnym miejscu i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Dopiero trzeci tydzień coś mi się odblokowało. Psychologia to wyjaśnia, nazywa. Dopiero po dwóch tygodniach coś mi się odblokowało i zacząłem normalnie funkcjonować. Prawda jest taka, że największym grzechem, jaki popełniłem w ostatnim roku szkolnym, i to wyznałem w dniu, w którym wyjechałem na urlop, tutaj na kazaniu, to było przykazanie numer 4 w naszych Bibliach, a mianowicie pamiętaj o dniu szabatu. To spowodowało, że później przez 2 tygodnie urlop mi nie mógł pomóc, ponieważ grzeszyłem przez cały rok, łamiąc to przykazanie. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Jeżeli nie czytasz Słowa Bożego systematycznie, jeżeli nie karmisz się nim systematycznie i nie szukasz Bożych przykazań, to później jedne rekolekcje, jeden obóz chrześcijański, jedna fajna chrześcijańska konferencja czy jeden urlop nie będą w stanie odbudować twojego życia. Taki urlop dla ciebie wtedy to może być jako środek odwykowy dla narkomanów. Odtrucie, przykucie do łóżka szpitalnego, żeby zeszły trucizny. Ale to nie sprawi, że będziesz zbudowany, ponieważ zbudowani jesteśmy każdego dnia, dniem i nocą, będąc w Jego Słowie, będąc przemieniani przez Jego Słowo. I dalej jest mowa znowu o tym przeciwieństwie. Nie tak jest z bezbożnymi. Tak? Kto to są ci bezbożni znowu? To nie są po prostu złodzieje, mordercy, zboczeńcy i tak dalej. Tylko bezbożni to są ci, którzy nie wypełniają słowa, nie studiują słowa. Są oni bowiem jak plewa, które wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni w sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Ten ostatni werset jest bardzo fajny, ponieważ kiedyś się tak nazywaliśmy jako Kościół. Droga sprawiedliwych, żeśmy ucięli sprawiedliwych, bo za bardzo sekciarsko brzmiało. Została tylko droga, więc teraz jest droga nie wiadomo. Kiedyś była sprawiedliwy i ktoś kiedyś mi napisał, jakiś wstawiennik napisał werset, mówi: pastorze, będzie dobrze, jest obietnica dla naszego kościoła, że Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. I to tak fajnie brzmi, ale wiecie, czy ty jesteś na drodze sprawiedliwych, nie jest związane z tym, że ty jesteś gdzieś członkiem. Ale droga sprawiedliwych to jest sposób codziennego postępowania na podstawie Bożego Słowa, na podstawie Bożych przykazań. To jest droga sprawiedliwych. Byłem teraz w biurze u pastora Andrzeja Nędzusiaka i taką fajną kartkę, widokówkę widziałem z takim pięknym zdjęciem. Takie róże, takie czerwienie, złotko, kwiatki, takie serduszko czerwone w dwóch rękach. Takie piękne to. I pod spodem werset: miłością wieczną umiłowałem cię. I tam odpowiedni werset z Biblii. I tak pięknie brzmiało. Ja akurat jestem po tych 3 tygodniach studiowania słowa, różnych książek, tak przeczytałem sobie i tak mówię, no pięknie, tak pięknie brzmi, tak walentynkowo. Bóg mówi, że tak wieczną miłością i On nigdy nie zdradzi, że wszyscy stracili, On nie zdradzi i te ręce, i to serduszko, i tak pięknie. Ale później pomyślałem, ale tam jest dalej napisane, dlatego okazywałem Ci łaskę. A jak dalej się zastanowiłem, to ten werset jest skierowany do Bożego ludu, do Izraela, a nie do pojedynczej osoby. I zdałem sobie sprawę, że jeżeli ten werset ma kogoś dotyczyć, to on musi starać się być włączony w tą grupę ludzi, do których został ten werset skierowany. I to często jest właśnie tak z naszym życiem, że my myślimy, że jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ jesteśmy w drodze sprawiedliwych, jesteśmy w kościele, jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy coś tam nawróceni i myślimy, że inicjacja załatwiła nam wszystko. A prawda jest taka, że droga pańska, droga sprawiedliwych, droga ludzi, to jest tych, którzy zachowują Boże przykazania i każdego dnia dokonują wyborów, żeby być rozmiłowanym w Bożych przykazaniach i wykonują je. Wykonują Boże Słowo. Więc ty nigdy nie jesteś wszczepiony na zasadzie po prostu, że ci się należy i teraz czy się stoi, czy się leży. Nie. Droga sprawiedliwych jest taka, że musi być wypełniona poprzez wypełnianie Bożego Słowa. Tak? I wtedy Pan troszczy się o taką drogę. Pan troszczy się o ciebie, kiedy ty troszczysz się o to, żeby stawiać stopy na Jego drodze. Tak? Wiecie, tak się zastanawiałem nad tym fragmentem z początku Ewangelii, kiedy Jan Chrzciciel wzywa, niech każda góra będzie uniżona, każda dolina zasypana, niech drogi kręte staną się prostymi, tak? I uczymy o tym, że tak, Jan Chrzciciel głośno głosił o tym, żeby ludzie się nawrócili, bo Mesjasz nadchodzi. Bo tak ważne, tak ekstremalne. Dzisiaj my jesteśmy nawróceni, jesteśmy w kościele i myślimy, że to już jest nie wszystko nieaktualne. Ale jeżeli tamte słowa były wezwaniem do przyjścia Mesjasza, to co ma być po przyjściu Mesjasza w naszym życiu? Okej? Okay? To nie była przystawka. Teraz mamy główne danie, tak? Ale tamto nie było przystawką, bo tamto się zawiera dzisiaj w głównym daniu. I dzisiaj naszym zadaniem jest prostowanie wszelkich dróg, wszelkich naszych ścieżek, żebyśmy byli na drodze sprawiedliwych i żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi, którzy właśnie mają upodobanie w zakonie Pana, którzy Jego zakon studiują dniem i nocą. Wiecie, coś takiego się stało strasznego, to już też mówiłem przed świętami, pewnie będę do tego wracał, w tak zwanym chrześcijaństwie naszym, na początku, zaraz jak ono tylko zaistniało, w pierwszych 2-3 wiekach, że dzięki filozofii greckiej my wszyscy otrzymaliśmy nowy rodzaj dziedzictwa. Wcześniej Żydzi mieli daną Torę i mieli ją studiować, rozważać i mieli mieć przemienione życie poprzez to, że poddadzą się temu słowu. Ale później dzięki myśli hebrajskiej, myśli greckiej, heleńskiej, przesunięcie nastąpiło na wartość, która jest w tym, czy poprawnie wierzysz. I wszystkie sobory pod przywództwem Konstantyna i inne, późniejsze, nie zastanawiały się nad tym, jak poprawić kondycję życia wierzących, żeby ich życie bardziej podobało się Bogu i żebyśmy rzeczywiście byli Królestwem Bożym, ale dzieliło włos na czworo, czy ojciec jest współistotny synowi, czy syn współistotny ojcu, czy ten dzień wolny to ma być sobota, czy niedziela, czy Duch Święty został posłany przez Jezusa, czy przez Ojca, czy Jezus ma pół natury Boga, pół natury człowieka, czy ma całą naturę człowieka, a nie ma natury Bożej, czy ma całą naturę Boga, a nie ma... I na tych soborach, słuchajcie, dochodziło do rękoczynów, do morderstw. I to jest historycznie opisane. I dzisiaj my jesteśmy spadkobiercami tego, ponieważ kiedy przyszła reformacja luterańska, to ona znowuż zwróciła się ku temu, czy poprawnie wierzymy. I dzisiaj, mimo że pewne rzeczy zostały wyprostowane i chwała Bogu za reformację, jesteśmy jakoś dziećmi tej reformacji, to dalej pozostajemy w pewnym zwiedzeniu, ponieważ w to, co my wierzymy, jest bardzo ważne, ale o tym, czy będziemy szczęśliwymi ludźmi, to jest uzależnione od tego, czy kroczymy drogami Pana na podstawie Jego przykazań. Ok? Bo jeden może wierzyć, że Bóg jest dobry i żyć po prostu jak dziad, drugi może nie mieć tak doskonałej wiary, że Bóg jest dobry, drżeć przed Nim, bać się sądu i w tym samym czasie prowadzić życie, które nie gorszy nikogo. Amen. I też nie być zbawionym ostatecznie. To też tak odpowiadając na pytania niektórych ludzi. Ale my jesteśmy powołani do tego, żeby być szczęśliwymi ludźmi. I teraz, żeby szybko dojść do tego miejsca, do którego miałem dojść, przypomnę wam, że Psalm 119 mówi o Słowie Bożym, które nazywa 14 różnymi słowami: obietnice, przykazania, nakazy, Boże sądy i tak dalej, obietnice, ale między innymi przykazania. I Słowo Boże, na Słowo Boże, którym się karmimy, składają się przykazania. Żydzi to usystematyzowali, uważają, że ich jest 913. Nie wiem, czy dobrze usystematyzowali. Ja od roku próbuję usystematyzować przykazania Jezusa. Mam już ich kilkadziesiąt. Jezus powiedział, że kto będzie przestrzegał moich przykazań, Jezus mówi. Tak? Więc na jedną z treści Słowa Bożego, bo tam są też obietnice i tak dalej, ale jedną z treści Słowa Bożego są przykazania. Więc tu jest powiedziane w psalmie 19, oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich. Wtedy nie doznam wstydu, gdyż będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Więc przykazania Boże są treścią Bożego Słowa. Jeżeli studujemy Słowo Boże, to studujemy Boże przykazania, żeby nie błądziły nasze nogi. I co jest, jaka jest obietnica? Że nie zaznamy wstydu w naszym życiu, jeżeli będziemy wypełniać Boże przykazania. Drugi werset, Psalm 119:10. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań. Czasami mówimy, że człowiek jest zakręcony albo jakiś zawirowany w swoim życiu, tak? Powiem Ci, nie ma największe zawirowanie w życiu, największe pokręcenie i nieogarnięcie w życiu, gdzie się tak młodzi ludzie mówią, tak? Ogarnij się. To jest związane z nieprzestrzeganiem Bożych przykazań. A nie z tym, że człowiek wybrał złe studia, chodzi z niewłaściwą dziewczyną, albo znalazł niewłaściwą pracę, czy niewłaściwie zabrał się za rozwój swojej kariery zawodowej. Pierwsza, najważniejsza rzecz, która hańbi nasze życie lub wywyższa nasze życie, to jest studiowanie Bożego Słowa i przestrzeganie Bożych przykazań. Inne wersety, żebyście nie myśleli, że one są wyrwane z kontekstu, jest ich więcej. Psalm 119:47. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do Boga, do przykazań Twoich, które kocham i rozmyślam o ustawach Twoich. Gdzie Słowo Boże, Jezus mówi, ja jestem Słowem o sobie. Słowem Boga. Tak? Jezus jest wcieleniem Słowa Bożego. My, kiedy wyciągamy ręce do Słowa Bożego, wyciągamy ręce do Jezusa. Słowo i Jezus, Jezus i Słowo. Tak? Więc nie możemy wyciągać rąk do Boga, nie wyciągając rąk do Jego przykazań. Wiecie, jak możemy mieć uświęcone życie? Mówimy, Bóg uświęca nasze życie, nie my sami uświęcamy nasze życie. Ale Bóg, Jezus Chrystus, który jest naszym uświęceniem, jest również naszym Słowem. Wiecie, jak ludzie... Podam taki przykład. Jak ludzie zaczynają diety? Jak to często się zaczyna? Ktoś wchodzi na wagę i ma informację, tak? Potępiającą go. Powinien raczej zrobić tak, jak widziałem ostatnio w internecie. Położyć się na łóżko z nogami uniesionymi do góry i tam położyć wagę. I patrzeć z dołu. Bardzo mi się podobała ta ilustracja, że to jest właściwa instrukcja używania wagi. Ale niestety popełniałem błąd, wchodzimy na nią. To jest pierwsza rzecz, czyli to jest tak porównanie do naszego życia duchowego, to jest grzech. A później druga rzecz, którą wszyscy ludzie, którzy chcą się odchudzać, to szukają sposobu, jak to zrobić i szukają motywacji. Sprawdzają gazety, czekają o dietach, nawet czytają książki. Ostatnie parę lat zauważam, że zawsze jak wejdę do Empiku, tam zawsze jest tam jest 10 top. 10 top książek, pamiętacie? Ktoś chodzi do Empiku. Zawsze tych na 10 najlepiej się sprzedających. To nie ma roku, żeby na tej liście nie znalazła się jakaś nowa książka o diecie. I ludzie ją czytają. Sam w życiu zastosowałem jedną dietę, dwie diety tak konkretnie. Raz byłem przez parę lat chrześcijaninem, przez 2 lata. A drugi raz, kiedy przeczytaliśmy pewną książkę, którą ktoś nam polecił, i tą dietę zastosowaliśmy 2 razy. Przez kilka miesięcy wspólnie jako małżeństwo. Podaj nazwę. Ja wam dam nazwę, Biblię mi czytać. To jest tylko przykład. Ale ta książka działała w ten sposób, że jak ją czytałem, to nagle się okazywało, że wow, to jest możliwe. jest możliwe schudnąć. Jest możliwe schudnąć. Na miesiąc można tyle schudnąć, na tydzień można tyle schudnąć. Jak pójdę w tą opcję, to tyle, jak w tą, to tyle. Ta opcja to są takie koszty, są mniejsze koszty, ale wolniejsze chudnięcie. A jeść mogę takie rzeczy, nie muszę takich, ale mogę za to takie, takie i takie mogę. Jezu, ja w życiu takich rzeczy nie jadłem, ale są częścią diety. Prawda? Fajnie, fantastycznie. I przystąpiliśmy do tego, byliśmy zmotywowani i na nas obydwoje to po prostu działało. I teraz wiesz, ludzie teraz mają tak, wchodzą na wagę swojego duchowego życia i widzą jakieś rzeczy, które cały czas im rozwalają życie. Powiedzmy lenistwo. Albo to, że mają rozdwojone sumienie i widzą, że są na bakier z czymś. Nie wiem, z pożądliwością, z kłamstwem, z kradzieżą, gdzieś interesy na boku, jakieś niewłaściwe rozliczenia. Różne grzechy mamy. Grzechy języka, plotki, które ciągle, po prostu ciągle, no nowo, muszę kogoś przepraszać, coś powiedziałem. Cała lista grzechów. Wchodzimy na tą wagę i widzimy, że coś jest nie tak. I my często popełniamy błąd, którego nie popełniają ludzie, którzy chcą schudnąć, ponieważ nie szukamy Bożego Słowa, które może zmienić nasze życie. Jeżeli byś masz jakiś grzech na sumieniu, jeżeli byś wziął i zaczął studiować Słowo, że tak jak to jest powiedziane, rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem, wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham i rozmyślam o ustawach Twoich. Gdybyś to wziął tylko w ten sposób i przestudiował teraz wszystkie fragmenty, które o tym mówią i które są z tym związane. I poświęciłbyś się naprawdę czytaniu. Byś mówił sobie, napiszę podręcznik dla ludzi, którzy nie radzą sobie z kradzieżami. Tak jak z tym schudnięciem. Na przykład dieta dla złodziei. Albo dieta dla pożądliwych. I wszystkie wersety, albo z zazdrością. I wszystkie wersety o zazdrości. Albo niektórzy mają problem z głupotą. Tak, ktoś kiedyś to napisał, większość z nas ma. Ktoś kiedyś napisał, że to jest ciekawe, że za każdym razem, jak ktoś ogląda zdjęcia z poprzedniego roku, to widzi, że był głupi. Tak wszyscy mamy, że dzisiaj jesteśmy o rok mądrzejsi. Tak? Więc napiszesz książkę dla jak wyjść z głupoty. I wiesz, i wziąć Słowo Boże, to powiem Ci, robisz coś takiego i powiem Ci, Twoje życie się zmienia. Zaczynasz studiować ten temat, zaczynasz zmieniać się i rozkoszujesz się przykazaniami i coś zaczyna zmieniać się w Twoim życiu. Nasze życie się nie zmienia, ponieważ jest za mało Słowa Bożego. Nasze myśli nie są nakierowane. Wiecie, taką mam znajomego pastora, ona usługuje między innymi też homoseksualistom i mówi, że przyszedł taki do niego gej i mówi tak, on wie tak, że to są jego on narodzony na nowo, ale ze skłonnościami dalej i pragnieniami, więc mówi tak, ja wiem, ja nie praktykuję, ale to mnie dalej ciągnie, to jest trudne, ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić, szukałem dziewczyny, ale one mnie nie pociągają, faceci mnie strasznie pociągają. I tak się zmagał i ten pastorowi tak rozmawia z nim, i ten pastor mówi, słuchaj, co ty w ogóle jest jakieś, myślisz, że ty masz problem jakiś? Mam, to jest straszny problem, to Biblia piętnuje, a ja sobie z tym nie radzę. On mówi, ty nie masz większego problemu jak ja. To jest taka sama pożądliwość. Ty myślisz, że ja nie chcę grzeszyć? Co ty myślisz, że moje oczy to tam nie fruwają? Fruwają myśli, muszę pilnować? Jak to tak? To niemożliwe. Mówię, co to? Jaka jest różnica między pożądliwością gejowską, a pożądliwością heteryka? To są te same siły, te same pragnienia. Co?
Heretyka.
Heteroseksualnego osobnika. Prawda? I on mówi, to jest to samo. Po prostu ten musi ujarzmiać swoje oczy, myśli, swoje ciało i ten musi. Tylko weź Słowo Boże i zobacz, że to jest możliwe. Tak? Jest powiedziane, jak młodzieniec zachowa w czystości życie swoje?
Przestrzegając
Twoich przykazań. Halleluja. Amen. I zbierasz kapitał. Przeczytajmy jeszcze parę fragmentów. Psalm 119:73. Ręce Twoje uczyniły mnie i ukształtowały. Daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich. My myślimy tak, rozumu potrzeba do kariery, do pracy, żeby zarobić więcej pieniędzy. Nie, powiem Ci, pierwszego rozumu, najważniejszego rozumu potrzebujesz, żeby Boże przestrzegać Bożych przykazań. 119:93. Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Wiesz, że ludzie grzeszni żyją krócej. Jakikolwiek grzech byś wziął pod uwagę, to ci ludzie żyją krócej. Psalm 119, 100. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. Jestem roztropniejszy, mądrzejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. Przypowieści Salomona 10:8. Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie. To jest bardzo ciekawa rzecz związana z przykazaniami, ponieważ my często mamy tego rodzaju stosunek często do przykazań, że je trzeba przede wszystkim przegadać, jak nam nie wychodzą. A tu jest powiedziane, że gadatliwy głupiec upadnie, lecz człowiek mądrego serca przyjmie przykazanie. Przykazanie przejmuje się przez jego czytanie i medytowanie nad nim, a nie przez roztrząsanie tego, jak to jest niemożliwe, żeby te wszystkie przykazania wykonać. Okay? I teraz ostatni werset z tego cyklu tutaj. Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, lecz przykazanie Twoje trwa najdłużej. Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, lecz przykazanie Twoje trwa najdłużej. Więc to bardzo ważne, ponieważ my teraz, jak czytałem o tych przykazaniach, różnych rzeczach, to ktoś może sobie pomyśleć, no ale o czym właściwie my mówimy teraz? O czym my mówimy? I często do przykazań ludzie mają taki stosunek, że przykazania generalnie są przestarzałe. No to są stare rzeczy, antyczne teksty, to zostało napisane tysiące lat temu, setki lat temu powstało. Jak to się ma dzisiaj do dzisiejszych czasów? Słowo Boże mówi, że autor psalmu mówi, widziałem koniec wszystkich rzeczy, lecz przykazanie Twoje trwa najdłużej. Boże przykazanie. Tak? I teraz, żeby nie pozostać w próżni, okej, jakie to są Boże przykazania? Wróćmy jeszcze raz do tej listy, którą przerabialiśmy na ostatnim moim kazaniu przed wakacjami. Zrobiłem takie, tu jest drobnym drukiem, trochę, więc możecie sobie to jeszcze studiować w domu lub w własnych Bibliach. To jest 10 przykazów. Po jednej stronie, tej waszej i mojej też lewej, jest wypis tego słowa, tych myśl hebrajska nazywa to 10 słów. Druga Księga Mojżeszowa 20 od 1 do 17. To jest te 10 przykazań z Biblii. Po lewej stronie, po prawej stronie napisałem 10 przykazań według katechizmu. Pierwsza rzecz, którą tutaj zauważycie, jak czytamy poszczególne te przykazania, to jest to, że ta kolumna po prawej jest jakaś chudsza. Odchudzona, bielsza. Zawiera mniej treści. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, bardzo ważna, to jest taka, że numeracja się nie zgadza. Pierwsze przykazanie będziesz miał innych bogów obok mnie, albo przede mną, albo zamiast. To jest właściwie to samo. Się zgadza. Natomiast drugie w katechizmie już nam wypadło. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na górze, na dole, na ziemi, tego w wodzie, pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż Pan Bóg Twój jest Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazują łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. To jest przykazanie bałwochwalstwa, czczenia, rzeczy widzialnych. Tak? Myśl rabiniczna mówi, że jeżeli przechodzisz obok figury obcego Boga i wbijesz sobie drzazgę w nogę, albo zobaczysz leżącą monetę, to ani nie wyciągaj drzazgi, ani nie schylaj się po monetę, bo pogani, którzy cię otaczają, mogliby pomyśleć, że jednak oddajesz cześć ich Bogu. Bardzo uważny. Tak? To jest takie pół żarte, pół serio w odniesieniu do kultury, ale teraz zobaczcie, to się odnosi po prostu do naszego życia, to przykazanie. Tak? I ono zniknęło. Wiecie, wiele cierpień wynika z tego, że my mamy mnóstwo rzeczy kultowych w naszym życiu. Mamy naszą kultową muzykę, mamy kultowe zainteresowania nasze, które czcimy, kultowe książki, kultowe filmy, kultowych bohaterów. Wszędzie kulty nas otaczają. Kultowe gadżety, kultowe pragnienia, bez których nie możemy żyć. Rzeczy, które zdominowały nasze życie. To jest bardzo ważne. Ono wypadło z katechizmu. Fajnie by było posłuchać kiedyś kogoś, jakiegoś histeryka teologii, jak to się stało. Nie chcemy bezpodstawnie nikogo oskarżać, ale wypadło. Teraz przykazania idą te same, ale numerki się nie zgadzają. Tak? W Biblii mamy trzecie, nie nadużywa imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan Bóg nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Tu jest powiedziane, nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno. I teraz dochodzimy do czwartego przykazania, do którego za chwilę wrócę. To jest najdłuższe przykazanie w 10 przykazaniach. Zajmuje już 4 wersety aż. Najdłuższe przykazanie po bałwochwalstwie. Natomiast u nas mamy pamiętaj, byś dzień święty święcił w katechizmach, więc nikt nie wie, o co chodzi, jaki dzień, jak go święcić. Tu jest szczegółowo napisane, zaraz do tego wrócimy. Później mamy ci ojca swego i matkę swoją. W Biblii mamy aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Obietnica. List do Efezjan mówi pierwsze przykazanie z obietnicą. Później jest nie zabijaj, zgadza się, nie cudzołóż, zgadzaj się, nie kradnij, zgadza się, chociaż nie zgadza się, się liczby. Później jest nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu, zgadza się. I teraz dziesiąte, żeby cyfry się zgadzały, ponieważ w myśli hebrajskiej od wieków te 10 przykazań było nazywane 10 słów i było wyodrębnione. Żeby liczba się zgadzała, to teraz musiano podzielić 10 przykazanie na 2. W Biblii mamy nie pożądaj domu bliźniego swego, tak to Żydzi właśnie dzielą, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani sługi, ani jego służebnicy, ani woła, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. I tu chodzi o pożądliwość. Po prostu jest przykazanie, zakaz pożądania. Zakaz pożądania. To jest w ogóle temat też do rozwinięcia, bo nie można na przykład nie pożądać żony bliźniego swego, a pożądać jego służebnicy. Albo pożądać jego osła, a nie pożądać wołu. Dlaczego? Dlatego, że to jest miejsce w sercu odpowiedzialne za pożądliwość, jest skuteczne wobec wszystkich rzeczy. Jeżeli pożądliwość nie będzie usunięta, to nic nam nie da, że próbujemy mu osła nie pożądać, bo i tak będziemy wołu pożądać i tak dalej. Dlatego to jest jedno przykazanie. Natomiast tutaj mamy podzielone i pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest i nam się to wszystko nie zgadza. I teraz, kochani, chciałbym, kończąc to słowo, wrócić do tego w Biblii 4 przykazania Bożego. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. W katechizmie pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I chciałbym wam coś na ten temat powiedzieć, ponieważ rozważałem ten temat na urlopie długo ze względu na to, że to był mój największy grzech w roku 2011-12 roku szkolnym. I zacząłem sobie to studiować i zacząłem sobie to rozważać. Przed wakacjami w ogóle miałem takie dziwne wrażenie, bo wiecie, ja kiedyś wróciłem 3 lata temu z Izraela i spędziłem tam 2 szabaty. I później wróciłem, miałem taką wielką inspirację do tego, że trzeba wrócić do tego świętego dnia. I głosiłem o tym trochę w kościele, nie wiem czy pamiętacie, mówiłem o takich 3 słowach młotach w Biblii, które występują na długo, zanim pojawiło się prawo mojżeszowe, czyli dziesięcina, szabat i składanie ofiar lub społeczność z Bogiem. Miałem takie kazanie i później zacząłem robić szabaty i wiem, że niektóre osoby zaczęły w kościele też to praktykować, oddzielać sobie wolne dni i mi przez pierwszy rok bardzo dobrze to wychodziło, żeśmy postawili szlaban, konferencją w weekendy, odmawiałem zaproszeń do innych kościołów w sobotę, żeby nie podróżować, tylko siedzieć w domu i odpoczywać. I przed wakacjami miałem taką dziwną sytuację, nie wiem, czy to było miesiąc, 2 czy pół roku, ale byłem u Moniki i Zbyszka w domu i właśnie mówię, ale macie piękny ogród, taki zadbany, to pewnie Zbyszek w każdą sobotę poświęca, żeby to strzec. A Monika mówi, nie, Zbyszek w sobotę to nic nie robi przy tym ogrodzie. I to było po tych moich całym roku szkolnym grzeszenia. I teraz sobie myślę tak, wow, przyjechałem z Izraela, załapałem myśl o szabacie, zaraziłem ludzi w kościele, oni to wypełniają przez 3 ostatnie lata, a ja tylko pierwszy. I teraz wiecie, a teraz Zbyszek zaczyna głosić słowo w te 3 tygodnie temu i opowiada, jak to mieli kolację szabatową z żoną i Zach czytał pewien werset. I ja sobie myślę, Jezu człowieku, wkręcasz ludzi w przykazania Boże, później sam ich nie przestrzegasz. Więc okej, tak trochę humorystycznie, ale to jest naprawdę ciśnienie. Powiem wam, nie mogłem odpocząć przez 2 tygodnie i wiem bezpośrednio, że to było związane z tym, że wymyśliłem sobotnią szkołę biblijną, że odpowiadałem na zaproszenia w soboty, że jeździłem, podróżowałem, robiłem dużo fantastycznych rzeczy, zamiast uszanować Dzień Pański. I to jest mój straszny grzech. I teraz wiecie, jak byłem na urlopie, zacząłem sobie o tym myśleć. I zacząłem sobie myśleć tak, patrzeć na to i sobie myśleć tak, no ale wiecie, to szabat, to Żydzi. I Bóg mi powiedział, ale zobacz, to jest nie zabijaj.
To Żydzi,
ale nie zabijaj. Ale to jest napisane, nie cudzołóż.
To Żydzi.
I tak wiesz, byłem taki
opowiadałem kiedyś, byłem na takiej konferencji z takim rabinem i on, to było dla pastorów i księży taka konferencja i on zdał takie pytanie, widzicie, jest tutaj, że Mojżesz dał list rozwodowy, tak? Jest prawo na temat listu rozwodowego, rozwodu, pozwoli się rozwodzić. Teraz Jezus przychodzi i mówi, że to nie tak, że to ze względu na zatwardziałość waszych serc i postanowił z nami to rozkminić. I mówi, słuchajcie, jak myślicie, co to jest z tym listem rozwodowym? Jak to jest ten Mojżesz to wpisał? Widzicie, tam były różne koncepcje, ale w pewnym momencie jeden ksiądz się zgłosił i mówi, że mówi, Mojżesz się pomylił. I ten rabin jakby tylko na to czekał. I mówi tak, o, to może masz całą listę pomyłek Mojżesza, które powinniśmy rozważyć. Rozumiecie? Słowo Boże jest jednością. Jest doskonałe, jest całe. Jeżeli wyjmiemy jedną rzecz, to znaczy, że możemy wyjąć drugą rzecz. Jeżeli przystąpimy do manipulacji w jednym miejscu, to otwiera nam się droga do manipulacji w wielu miejscach. Słowo Boże mówi o sobie, że całe Twoje słowo jest czyste, jest doskonałe. Całe. Więc teraz wiesz, czytałem to sobie i sobie myślę, okej, okay, fajnie. Rozmawiałem teraz też w tym tygodniu z Łukaszem i taki pastor nas odwiedził, też rozmawialiśmy i on tak, on to lubi, on to chce mieć w swoim życiu, ale też mu to nie wychodzi, tak jak mi. I mówi, wiesz, no bo to się nie da, no to słuchaj, no to jak, i on tak mówi, no to jak my to mamy zrobić, no przecież większość tych chrześcijańskich działań to właśnie są weekendy, no przecież, no jak my to zrobimy? Ja mówię, no słuchaj, no ale jak my to zrobimy, że my nie będziemy zabijać? Nie cudzołożyć? Jak my to zrobimy? No jak? Rozumiecie? Powód jest taki, o którym też Łukasz mówił na słowie tydzień temu, że nasze doświadczenie, nasz styl naszego życia się sprzeciwia Słowu Bożemu. I teraz jest jedyna rzecz, którą my możemy zrobić, żeby uratować swoje życie, to musimy poddać się Słowu Bożemu bezdyskusyjnie. I to jest jedyne, co może nas ocalić. Bo jeżeli my nie poddamy się Słowu Bożemu, nie będziemy go rozważać, nie będziemy medytować nad nim, nie będziemy myśleć o nim, nie będziemy do niego wracać, to nam się stanie wielka krzywda. Ponieważ szczęśliwy człowiek, który chodzi Bożymi drogami, a szabat, któremu chcę poświęcić jeszcze parę słów, to jest właśnie dopiero szybko. To jest część, te przykazanie szabatu to jest część dekalogu. Bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał powiedzieć, przychodzi do zboru i powiedzieć, pastorze, chce się ochrzcić? Wierzę w Jezusa. Wierzę, wierzę. Ja, ale czemu ty tego budy tego masz? O, bo to jest sprawa z tymi religiami, jest skomplikowana i to nikt prawdy do końca nie zna, ale ja chcę być ochrzczony w imieniu Jezusa i chcę być chrześcijaninem, a to, bo to po prostu, to nigdy nie wiadomo. Budda, Krishna, Jezus, na wszelki wypadek chcę również być chrześcijaninem. To byśmy pękali ze śmiechu. Byśmy powiedzieli, słuchaj, nie ochrzczę cię, dopóki nie wyrzekniesz się Buddy, Kriszny, diabła i wszystkiego, co tam praktykowałeś w swoim życiu. O, ale co to działa? Oczywiście, nie ochrzcimy. Drugie. Wyobrażasz sobie, że będziesz teraz miał posągi w domu. Będziesz się im kłaniał. Modlił się rano. Różne posągi zwierząt, ludzi. Już się modlił do nich. Będziemy mieć z tym problem. Zaprosisz kolegów do domu na obiad po zboże? Patrzysz. Ikony, świece, rzeźby. Tu makatki, klęczniki. Oj, coś trzeba będzie chyba porozmawiać, prawda? Tak samo. Jak ktoś po prostu będzie ciągle ladał i się, o Jezu Chryste! Też mu zwrócimy uwagę. Jak będzie bluźnił przeciwko rodzicom, też mu zwrócimy uwagę. Jak dowiemy się, że jest mordercą i że lubi to robić, to na pewno go po prostu wyślemy, doniesiemy na policję. Jak jest cudzołożnik, to mu nie powiemy, że wiesz co, no ale może byś jakoś tak poza zborem praktykował. Nie gorsząc braci i sióstr. Nie powiemy mu tak. Nie kradnij. Czemu nie powiemy, wiesz, no. Byle nie swoje. Też mu tak nie powiemy. Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Nie powiemy mu. Ale kto to jest bliźni? Bo już to znamy. Jezus też już z nami przerabiał w Ewangelii. Kto jest naszym bliźnim? Nie pożądaj domu bliźniego swego. I tak dalej. I żadnej rzeczy. I te wszystkie rzeczy. Woły, osły i tak dalej. Sługi. Nie powiemy mu, że wiesz, no. Wszyscy mamy pragnienia i z nimi walczymy. Nie. Wiesz, to dlaczego żeśmy ten szabat wycięli? Jak to się stało? Jakimś cudem? Jak to się stało? Że to akurat jakieś jest inne. Teraz wracałem po tym urlopie i chciałem wrócić do tego tematu szabatu. I ktoś taki tekst, taki jakby tam był taki pół żart, ale taki nie żart. Taki trochę tam brzmiało pół zarzuty. Ktoś powiedział mi, to co teraz, Żydem będziesz?
Przecież jesteś.
Ja tam, z jednej strony to jest taki zarzut pod tytułem, to jest antysemicki tekst tak w ogóle. Bo to jest po prostu na zasadzie będziesz gorszy, tak? Poświrowało cię, pokręciło cię, co ty? To jest pierwsza rzecz. Więc pomyślałem sobie, hola hola. Przecież całe słowo nas prowadzi do wszczepienia się w ten szlachetny pień. To nie Żydzi mają stawać się chrześcijanami, tylko chrześcijanie mają stawać się Żydami według słowa. Tak to pokazuje list do Rzymian bardzo wyraźnie. Więc oby się tak stało, obym stał się Żydem, to pierwsza rzecz. Obym stał się dobrym Izraelitą. Takie jest moje pragnienie.
A niektórzy się wiercą, a niektórzy się wiercą. Trzeba będzie rozwidać tego. Amen.
Ktoś mi powiedział, jak powiedziałem mu, że szabat miałem, bo nie odbierałem telefonu. A on mówi, jak daleko się posunąłeś? Wiecie, o co bratu chodziło?
O obrzezanie.
Wiecie, od razu tutaj. Ale tu na tej liście nie ma obrzeski. Tych 10. Więc wiecie, to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest taka, to tam, że Żydem chcesz zostać. Ale druga rzecz, większy problem, to jest wynikający z tego, teraz, co ja będę, jaki ja będę miał stosunek do jednego z tych po prostu 10 przykazań. Co ja z tym zrobię. Tak? Więc przeczytajmy je sobie uważnie. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Co to znaczy święcić? Ktoś wie? Święcić to nie znaczy jak jajeczka na Wielkanoc pokropić wodą. To nie jest biblijne znaczenie słowa święcić. Biblijne znaczenie słowa święcić znaczy oddzielić. Dla właściwego przeznaczenia. Dla jakiegoś celu. Więc kiedy Bóg mówi, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić, to mówi dosłownie, pamiętaj o dniu sabatu, aby go oddzielić. Czyli żeby ten dzień miał cel inny niż pozostałe dni. 6 dni, teraz mowa jest, jak go oddzielisz. Na czym będzie to oddzielenie polegało? 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest szabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Pierwsza najważniejsza rzecz dotycząca szabatu, nie wykonujemy żadnej pracy. Żadnej pracy. Żadnej pracy. Ale dalej, ani twój syn, czyli nie będziesz się wyręczał, ani twoja córka, nie będziesz się wyręczał rodziną, ale dalej, ani twój sługa, ani twoja służebnica, czyli nie załatwisz sobie kogoś, kto po prostu robotę za ciebie wykona. Ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, czyli nie będziesz wysługiwał się obcym. Niestety Żydzi odeszli tutaj od tego przykazania, i bardzo często wykorzystywali gojów do tego, żeby ich sprawy były załatwione w dzień szabatu, ale oni się niczego nie dotykali. Gdyż 6 dni uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan błogosławił dzień szabatu i poświęcił go, oddzielił go. Więc pierwsza najważniejsza rzecz, jeżeli chcesz wiedzieć, jak szabat oddzielić, to jest pierwsza rzecz, pozbyć się wszelkiej pracy. To jest bardzo ważne. I musisz to zrobić. Ktoś powie. Ale słuchaj, no przecież to po prostu, no to co teraz? Przecież my mamy niedzielę, nie soboty. Tak? Na przykład. Albo ktoś powie, ale wiesz, teraz są studia, w weekendy trzeba robić, a w ogóle to jest czterozmianowy system pracy, a u mnie 3-zmianowy, a u mnie 4 dni na 3 dni i 2 dni. I tak dalej. Powiem tak. Słuchajcie, Lot mieszkał w Sodomie. Okej? Okay. Mamy w Biblii wiele sytuacji, one wyraźnie pokazują sytuacje, że sprawiedliwy człowiek znajduje się wśród niesprawiedliwych.
I ani razu Bóg nie mówi w odniesieniu do przykazań: odpuść sobie. Ani razu. Tylko mówi: bądź sprawiedliwy, choćbyś miał nawet ofiarę ponieść. To walcz o to. Żebyś miał szabat. Żebyś oddzielił się dla Boga. Teraz zobaczcie, to jest przykazanie. To jest do studiowania. Ale teraz dalej. Księga Izajasza mówi o pewnej obietnicy. Znowu zaczyna się szczęśliwy człowiek. Zobaczcie. Izajasza 56,2. Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma. Który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swoje ręki, aby nie czyniła nic złego. Szczęśliwy człowiek, który przestrzega szabatu. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana, czyli obcy, goj, z narodów ktoś. Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu i niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Bóg mówi, niech ten, który mi się nie powodzi, który jest z obcego ludu, który jest jak eunuch, bezpłodny, niech nie mówi takich rzeczy. Bo tak mówi Pan, trzebieńcom, inaczej, bezpłodnym, którzy przestrzegają sabatu i wybierają, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze, niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Obietnica do przykazania. Tak? Wiesz, to jest to. Jesteś zmęczony swoim życiem. Jesteś zmęczony biegiem. Jesteś zmęczony wyścigiem szczurów. Wyścig szczurów to jest taki wyścig, w którym jest tylko start. W którym nie ma mety, nie ma dystansu. Jesteś zmęczony. Mierzymy pieniądze, mierzymy powierzchnię, metry kwadratowe naszych domów. Mierzymy odległości do przebycia, zużytą benzynę. Ale jest jedna rzecz, której nigdy nie liczymy, to jest czas. A szabat jest sposobem policzenia Bożego czasu, swojego czasu i wymierzenia go na sposób Boży. Jest powiedziane, że taki człowiek otrzyma imię lepsze, niż mają synowie i córki wybranego ludu Bożego, którzy przestrzegają przykazań, przestrzegają szabatu. Tak? Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć, aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają szabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymając się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Chcesz mieć radość? Wiesz, jak po prostu nie zapanujesz nad tą dziedziną życia, nad tym przykazaniem, czwartym bądź trzecim, wybierz sobie numer, to nie wydarzą się te obietnice w twoim życiu. Okay? Inny fragment z psalmu 92, to jest psalm, pieśń na dzień szabatu. Nie będę go czytał. Przeczytajcie go sobie, przestudujcie w domu. Cały jest poświęcony wielbieniu Boga za Jego dzieła. Żeby człowiek mógł zacząć wielbić Boga za Jego dzieła, musi zatrzymać się w swoich dziełach. Ludzie nie czczą szabatu, ponieważ nie ufają Bogu. Boją się, że im się życie rozsypie, jeżeli oni nie załatwią pewnych spraw w dzień szabatu. Nieczczenie szabatu wyraźnie pokazuje na niewiarę w Boga, że On ma moc uczynić rzeczy niezwykłe. Okay? Cały psalm na dzień szabatu jest wielbieniem Boga za to, czego dokonuje w moim życiu. Nie myślę o swojej sile, myślę o sile Boga i tego, co On może uczynić w moim życiu. Szabat jest dla naszego życia, dla naszego całego czasu odpoczynku, normalnego funkcjonowania tym, czym dla naszych portfeli jest dziesięcina. Dokładnie tak samo to funkcjonuje. Pokazuje naszą zależność od Boga i zaufanie Bogu. Teraz zobaczmy jeszcze parę fragmentów. Z drugiej Księgi Mojżeszowej, to jest fragment, jak to się zaczęło w prawie Mojżesza, jak to się zaczęło na pustyni, kiedy wyszedł lud Boży na pustynię, w czasie wychodzenia z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Mojżesz mówi tak, patrzcie, Pan dał wam szabat. Szabat jest darem od Boga. To jest przykazanie, ale to jest też dar. To jest przykazanie i dar. Każde Boże przykazanie jest darem. My wychowani w mentalności religijnej, niektórzy w zbyt religijnej, mamy jedno pojęcie grzechu. Grzech, gniew Boży, kara, piekło. Grzech, zbawienie, niezbawienie. Dlatego tak często chwytamy się tego jednego słowa, ale co? Ale co? To jak nie będę przestrzegał szabatu, to nie mogę być zbawiony? Prawda? To jakieś adwentystyczne jeszcze myśli się wdzierają. Wiesz, prawda jest taka, że nie będziemy zbawieni z naszych uczynków, ale dobre życie będziemy mieli, przestrzegając Boże przykazanie. I Królestwo Boże objawi się dzięki temu, że będziemy wypełniać Boże przykazanie, więc nie mieszajmy tych rzeczy. Patrzcie, Pan dał wam szabat. Dlatego daję wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Powiedzmy, chleb na dwa dni.
Chleb na dwa dni.
Zostańcie każdy na swoim miejscu. Niechaj nikt siódmy dzień nie opuszcza swojego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia siódmego. Pierwsza rzecz, pozbyć się pracy. Druga rzecz, tutaj wymieniona, niech nikt nie opuszcza swojego miejsca, związana z tym, żeby przestać się wiercić, niepokoić, żeby usiąść, wielbić Pana, czekać na Niego, dobrze zjeść, dobrze się wyspać, poczytać fajną książkę, zrobić coś dla swojej duszy, dla swoich myśli, wielbić Boga, śpiewać pieśni, zagrać z dziećmi w arcabę i nie ruszać się ze swojego miejsca. Pracoholik nie może. Ja wyjechałem na urlop i co? Ja musiałem coś robić na tym urlopie. Co prawda wszyscy mówią, że niedobrze jest pasywnie odpoczywać, bo wtedy można sobie zdrowie zepsuć. No więc chodziłem, pływałem, coś tam. Tak. Ale dzień szabatu masz nie opuszczać swojego miejsca. Masz pozostać nieruchomy. I później jest powiedziane, druga księga Mojżeszowa, to jest wersety wcześniej, 23. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień szabatu. Upierzcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co będzie, przechowajcie następnego rana. Okay? Żeby mieć szabat, trzeba po prostu dzień wcześniej, zresztą szabat jest w Izraelu mierzony i tak jest to w prawie Mojżesza, od zachodu słońca do zachodu słońca, zawsze 24 godziny bez względu na porę roku. Musisz go zacząć dzień wcześniej, przygotować się, po prostu zostawić rzeczy, zamknąć. Wyłączyć internet, wyłączyć telefon, jeżeli to jest twoja praca. Tak? Twoje sumienie wyraźnie ci podpowie. Niektórzy powiedzą, ale co ja mam w ten szabat robić? Twoje sumienie ci powie, co masz robić. Twoje sumienie będzie wyraźnie mówiło. Przekraczasz szabat albo nie przekraczasz szabatu. Będziesz to słyszał w swoich uszach wyraźnie. Nie potrzebujesz specjalnych instrukcji. Izajasza 58:13. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezstrzeszenia szabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu, powiedzmy swoje sprawy. Zobaczcie, w jakim bezbożnym czasie żyjemy. Pracujemy 5 dni dla tego, który jest nasz, który nas wynajął, dla którego świadczymy naszą pracę najemną, a później sobotę i niedzielę mówimy sobie, dobrze, teraz jest czas, żeby załatwić swoje sprawy. Poczta, rachunki, zakupy, supermarkety, swoje sprawy. Bóg mówi, że nie, że dzień szabatu jest bezczeszczony załatwianiem swoich spraw. W dzień szabatu nie ma naszych spraw. Jesteśmy my i nasz Bóg Ojciec w niebie. I nie ma żadnych spraw. Jest uwielbienie Boga, jest odpoczynek, jest cześć oddana Bogu, można się zebrać jako święci, jako wierzący, śpiewać pieśni dla Boga, czcić Go, posłuchać może dobrego słowa, kazania. To jest to, co potrzebujemy zrobić. I będziesz nazywał szabat rozkoszą. A dzień poświęcony Panu godnym czci, rozkosz, godny czci. I uczcisz Go, nie odbywając z Nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, drugi raz swoich spraw, i nie prowadząc pustej rozmowy. Wiesz, że to jest inny dzień. W związku z tym zmienia się też twoja mowa. Zaczynasz inaczej mówić, o innych rzeczach mówić. Okay? Mieliśmy wczoraj szabat taki pokutniczy u nas w domu. Drugi pokutniczy po roku zawalania szabatów, bo pierwszy był na koniec urlopu. Zrobiliśmy go, mogliśmy w sobotę już ruszyć w podróż, ale stwierdziliśmy, nie. Zostajemy, więc wczoraj był drugi taki pokutniczy szabat. Wiecie, bardzo. I było, wiecie, mamy wiatrołap, mamy różne rzeczy w kościele i tak dalej. Parę razy nas podchodziło, że zaczynaliśmy rozmowę tak już. Ja mówię, Iza, dobra. Poczeka do zachodu słońca. Okay? Nie prowadząc pustej rozmowy. Wtedy będziesz się rozkoszował Panem. Co mam robić w szabat? Rozkoszować się Panem. Co to jest rozkoszować się Panem? Zrób szabat, będziesz się rozkoszował Panem. W ogóle jest po prostu kwestia taka, że przestrzeganie jednego przykazania pomaga wypełniać drugie przykazanie. Jak nie pożądasz, to nie cudzołożysz. Jak nie kradniesz, nie mówisz fałszywego świadectwa. Jak masz szabat, to nie masz innych bogów. To wszystko ze sobą współpracuje. Każde przykazanie pracuje na to, żeby ułatwić inne przykazanie, wypełnić. Twoja kondycja się wzmacnia. Wtedy będziesz rozkoszował się Panem. Ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi. Halleluja. Wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi. Jak się wzbijasz ponad wyżyny ziemi? Karierą zawodową? Walką? Wyścigiem szczurów? Drogą po trupach? Łokciami? Czym tam się wzbijasz ponad... Będę zarabiał, ja pewnego dnia będę zarabiał. Ja pokażę, jak ja będę zarabiał. Wykształceniem? Ja wam pokażę jeszcze dyplomy moje. Wtedy, kiedy nazwiesz ten dzień rozkoszą. Umiłujesz go, rozkochasz się w nim, polubisz go. Będziesz rozkoszował się Panem, ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. I tak dalej, inne wersety jeszcze na dzisiaj starczy, bo się zrobiła późna godzina. Ale powiem wam, jak zbliży się następny wolny dzień, to słuchajcie, bijcie się. Pamiętajcie, że obok jest zaraz, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zabijaj, czci ojca swego i matkę swoją, nie będziesz miał bogów innych obok mnie, nie będziesz rzeźbił, strugał i kłaniał się, malował. To wszystko jest razem w jednym pakiecie. Ale wiecie, ale w tym wszystkim jest niesamowita miłość Boża i obietnica, bo wtedy nasze życie będzie się zupełnie inaczej układało. Jeszcze taka ciekawostka, powiem wam, story z całego zakonu Mojżesza. Oni mieli jeszcze oprócz tego różne święta. Tak? Święta Pana one się wszystkie nazywały. I wiecie, że tam każdy szabat kasował dane święto. Jeżeli wypadało w święto, jak w szabat święto, w sobotę, to szabat był ponad tym świętem. Czyli rezygnowano z praktyk związanych z tym dniem, jeżeli były sprzeczne z szabatem. Szabat był ponad. Szabat jest świętym rytmem, który przewyższa rytm pozostałych innych świąt. Tak Bóg ma w tym upodobanie i tak dobrą receptę daje nam dla naszego życia. Rozmawiałem z jednym pastorem, właśnie z tym samym, z którym rozmawialiśmy tam w tym tygodniu w środę. Mówi, ale wiesz, tyle wydarzeń chrześcijańskich się dzieje i tak dalej. Ja do niego mówię, słuchaj, ty mieszkasz w takiej miejscowości, że masz 5 minut do zboru, twoi zborownicy mają 15 minut do pracy i z powrotem. Wy sobie możecie po prostu nadwyrężać te soboty i tak się nie przemęczycie. Ale my tu w Warszawie, gdzie do zboru jeździmy po godzinę, po półtorej godziny, gdzie do pracy jeździmy po półtorej godziny, po dwie godziny, jak my tutaj nie zrobimy szabatu, to my już jesteśmy dawno skończeni. Spójrz na swoje życie i oceń je. Czy przyczyna twojego porażek, zmęczenia, dysfunkcji, braku zdrowia w twoim życiu nie jest związana z tym, że zostało złamane jedno z 10 przykazań. I masz 9 przykazań, które akceptujesz. Może nie wykonujesz, ale przynajmniej mentalnie akceptujesz. Ale jest jedno, którego nawet mentalnie nie akceptujesz. Może to jest przyczyna. Tutaj. Także wiecie, teraz mamy taki czas fajniejszy. Są mniejsze korki w mieście, bo są wakacje. Niektórzy oddali dzieci do dziadków. My też oddajemy jutro na tydzień do babci. Niektórzy nasi znajomi są na urlopach. W naszych pracach jest mniej zadań, bo jakoś takie jest rozluźnienie. Może to czas łaski, żeby się upamiętać. I żeby powiedzieć, Boże, muszę zrobić coś, żeby te soboty wyglądały inaczej. Bo to jest szabat. Tam się włączają różne myśli, mówimy sobie, no ale Pan Jezus, oni tam ci faryzeusze do nich, że oni tam te kłosy w szabat. Słuchaj, no to, kłosy w szabat, no. No kłosy w szabat, no. Nic nie było w zakonie Mojżesza o kłosach w szabat, dlatego rwali kłosy w szabat i sobie jedli z tego. To nie było tak, że Pan Jezus przejrzał i powiedział, Żydzi, kończę z wami i waszymi szabatami. A teraz ty, Piotrze, będziesz skałą opoką, na której w Watykanie zbuduje mój kościół. To nie tak. Musimy zrozumieć cały kontekst. Jezus występował przeciwko interpretacjom słowa, które nazywał, napisano jest, kiedy mówił o słowie, a powiedziano wam, kiedy mówił o tradycji ustnej przekazywanej. Ale uzdrowił w szabat. I tam się burzyli na niego. Również prawo Mojżesza nigdy nic takiego nie mówiło. I nawet dzisiaj karetki pogotowie, tak, jeździ na sygnale w Izraelu w szabaty, nie łamiąc Tory. Więc niepotrzebnie się Jezusa czepiano, żeby uzdrowił kobietę. To nie wynikało z prawa Mojżesza. My czytamy i sobie myślimy, Mojżesz zły i pozwala uzdrawiać i rwać kłosów. Nie. To były interpretacje. Jezus nie złamał szabatu. Jezus powiedział, że On jest Panem szabatu. Tak? On jest Panem szabatu, ale to jest zupełnie co innego. Także różne myśli nam się pojawiają dla was do rozwinięcia, ale pamiętajcie, punkt wyjściowy. Karmimy się Bożymi przykazaniami i w tym jest sukces naszego życia. Także powiedziałem dzisiaj coś autorytatywnie, tak?
Dobrze.
Nie? To jest fajne. Bo wtedy nasze drogi będą chodziły po dobrych po dobrych drogach, po ścieżce sprawiedliwych. A na ścieżce sprawiedliwych jest dobrze, bo Pan troszczy się o ścieżkę sprawiedliwych. Niech tam stają nasze nogi. Amen. Nie dajmy się zwariować w życiu. Uwolnijmy się od wyścigu szczurów. Przestrzeganie przykazań jest czymś ważniejszym niż wszystko inne w naszym życiu. Amen.